Rozdział 10. Głos Sarumana. Przeszli przez zburzony tunel i stanęli na stosie gruzów, żeby przyjrzeć się czarnej skale Ortanku i jej niezliczonym oknom, wciąż jeszcze wznoszącym się jak groźba nad okolicznym spustoszeniem. Woda niemal zupełnie już opadła. Tu i ówdzie zostały ciemne kałuże pełne szumowin i szczątków, lecz większa część ogromnego kręgu rozpościerała się znów naga, oślizła od mułu, zasypana rumowiskiem, podziurawiona czarnymi studniami, poprzegradzana leżącymi bezładnie i pogiętymi słupami czy filarami. Na krawędzi tej strzaskanej misy piętrzyły się rozległe stoki i kopce, jak zwały żwiru i kamieni wyrzuconych na brzeg przez straszliwą burzę. Dalej zielona i kręta dolina zwężała się w długi czarny wąwóz objęty dwoma ciemnymi ramionami gór. Środkiem spustoszonej kotliny przedzierała się grupa jeźdźców, zmierzali od północy i byli już blisko Ortanku. — To Gandalf i Theoden ze swoją kompanią — rzekł Legolas. — Chodźmy do nich. — Uważajcie — ostrzegł Merry. — Trzeba iść bardzo ostrożnie. Pełno tu chwiejnych płyt. Jeśli na którąś nastąpicie, może was odrzucić prosto w jakąś dziurę. Trzymali się śladów dawnej drogi wiodącej od bramy do wieży i posuwali się wolno. Bruk bowiem był spękany i oślizły. Jeźdźcy, spostrzegłszy idących, wstrzymali konie w cieniu skały i czekali, a Gandalf wysunął się na ich spotkanie. Odbyłem z drzewcem bardzo interesującą rozmowę i ułożyliśmy dalsze plany, powiedział. Zażyliśmy też bardzo pożądanego odpoczynku. Czas ruszać znów w drogę. Mam nadzieję, że wy również najedliście się i odpoczęli.
Owszem, odparł Merry, ale nasze rozmowy zaczęły się od fajki i na fajce się skończyły. Mimo to nasza złość na Sarumana nieco ostygła.
Doprawdy, rzekł Gandalf. Moja jest równie gorąca jak przedtem. Zanim stąd odjadę, muszę dopełnić jednego jeszcze obowiązku. Złożę Sarumanowi pożegnalną wizytę. Niebezpieczna i prawdopodobnie daremna próba, lecz nie wolno jej zaniechać. Kto ma ochotę, może mi towarzyszyć. Pamiętajcie jednak, bez żartów, nie pora na to. Ja pójdę, rzekł Gimli. Chcę go zobaczyć i przekonać się, czy rzeczywiście jest do ciebie podobny. Jakże się o tym przekonasz, panie krasnoludzie, odpowiedział Gandalf. Saruman może dla twoich oczu upodobnić się do mnie, jeżeli to uzna za potrzebne, żeby cię użyć do swoich planów. Czyś zmądrzał już na tyle, żeby poznać się na jego oszustwach? Ano, zobaczymy. Możliwe też, że nie zechce pokazać się tak wielu różnym oczom naraz. Poleciłem jednak Entom usunąć się tak, żeby ich nie widział. Może więc da się namówić i wyjdzie z wieży.
Na czym polega niebezpieczeństwo? Spytał Pipin. Czy będzie do nas strzelał albo prażył ogniem z okien? Czy też rzuci urok z daleka?
To ostatnie niebezpieczeństwo jest najbardziej prawdopodobne. Jeżeli podejdziesz pod jego drzwi z lekkim sercem, odparł Gandalf. Nie sposób wszakże przewidzieć, jaką ma jeszcze moc i czego zechce próbować. Osaczona bestia zawsze jest groźna, a Saruman rozporządza władzą, o jakiej wy nie macie nawet pojęcia. Strzeżcie się jego głosu.
Stanęli u stóp Ortanku. Wznosił się czarny, a skała lśniła wilgocią. Ściany kamiennego wieloboku miały krawędzie ostre, jak gdyby świeżo wyszlifowane. Wściekły atak Entów zostawił na nich ledwie parę szram i odłupanych, drobnych jak łuska drzask w podstawie wieży. Od wschodu, w narożniku utworzonym przez dwa filary, były ogromne drzwi wzniesione wysoko nad ziemią. Ponad nimi, zasłonięte okiennicą okno, otwierało się na ganek, chroniony żelazną kratą. 27 szerokich stopni, wykutych niezwykłą sztuką w jednym czarnym kamieniu, prowadziło na próg. Było to jedyne wejście do wieży, lecz mnóstwo okien wyzierało z głębokich wnęk na całej wysokości ścian. Najwyższe wyglądały niby oczy otwarte w gładkiej powierzchni wygiętego na kształt rogów szczytu. U stóp schodów Gandalf i król
zsiedli z koni. Ja wejdę wyżej, rzekł Gandalf. Byłem w Ortanku i zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie mi tutaj grozi. Pójdę z tobą, oświadczył król. Jestem stary i nie lękam się już niczego. Chcę rozmówić się z przeciwnikiem, który wyrządził mi tyle złego. Eomer będzie mi towarzyszył, wspierając, gdyby moje stare nogi zawiodły. Twoja wola, odparł Gandalf. Ze mną pójdzie Aragorn. Inni niech czekają u stóp schodów. Będą z tego miejsca słyszeli i widzieli dość, jeżeli w ogóle będzie czego słuchać i na co patrzeć. Nie, zaprotestował Gimli. Obaj z Legolasem chcemy wszystko widzieć z bliska. Jesteśmy tu jedynymi przedstawicielami naszych plemion. Pójdziemy z tobą. A więc dobrze, zgodził się Gandalf. Zaczął wspinać się po schodach, a król szedł u jego boku. Jeźdźcy Rohanu, zgrupowani po obu stronach schodów, niespokojnie kręcili się w siodłach i posępnie patrzyli na wieżę, lękając się o los swojego króla. Merry i Pippin przycupnęli na najniższym stopniu. Nie czuli się tutaj ani potrzebni, ani bezpieczni. Stąd do bramy jest co najmniej pół mili, mruknął Pippin. Chętnie bym ukradkiem pomknął do naszej Kordegardy. Po cośmy tu przyszli? Nikt nas nie potrzebuje. Gandalf stanął przed drzwiami Ortanku i zapukał w nie różdżką. Drzwi zadudniły głucho. Sarumanie! Sarumanie! Krzyknął Gandalf głośno i rozkazująco. Wejdź do nas, Sarumanie! Długo nie było odpowiedzi. Wreszcie w oknie nad wejściem uchyliły się okiennice, lecz nikt się nie pokazał w ciemnym otworze.
Kto tam? Zapytał ktoś z wnętrza. Czego chcecie?
Theoden wzdrygnął się. Poznaję ten głos, rzekł. Przeklinam dzień, w którym go po raz pierwszy posłuchałem. Sprowadź Sarumana, skoro zostałeś teraz jego sługusem, Grimo, gadzi języku, zawołał Gandalf. Nie trać na próżno czasu. Okno zamknęło się znowu. Czekali. Nagle z wieży przemówił inny głos, niski i melodyjny. Samo jego brzmienie rzucało czar. Kto słuchał nieopatrznie tego głosu, nie umiał zwykle powtórzyć zasłyszanych słów, a jeśli je powtarzał, ze zdziwieniem stwierdzał, że w jego własnych ustach niewiele zachowały siły. Najczęściej pamiętał jedynie, że słuchanie ich sprawiało mu rozkosz, że zdawały się mądre i słuszne i że gorliwie pragnął im przytakiwać, by okazać się równie mądrym. Wszystko, co mówili inni, brzmiało przez kontrast szorstko i prostacko, a jeżeli sprzeciwiało się głosowi Sarumana, wzniecało gniew w sercu oczarowanego. Nad niektórymi słuchaczami czar panował tylko dopóty, dopóki Saruman mówił do nich. Kiedy zaś zwracał się do innych, uśmiechali się jak ktoś, kto przejrzał na wylot sztuki kuglarza, budzące zachwyt i zdumienie w niedoświadczonych widzach. Wielu jednak sam dźwięk tego głosu ujarzmiał, a jeśli czar nimi zawładnął, nawet z dala od Sarumana słyszeli wciąż jego słodkie podszepty i natrętne polecenia. Nikt w każdym razie nie mógł słuchać tego głosu obojętnie. Nikt nie mógł bez wielkiego wysiłku umysłu i woli odtrącić jego próśb czy rozkazów, dopóki Saruman władał swoim czarodziejskim głosem. — O co chodzi? — zapytał bardzo łagodnie. — Dlaczego zakłócacie mój spoczynek? — Czy nie dacie mi chwili spokoju w dzień ani w nocy? Mówił to wszystko tonem istoty dobrotliwej, rozżalonej niezasłużoną zniewagą. Zaskoczeni spojrzeli na wieżę, bo nie słyszeli żadnego szmeru, kiedy Saruman wychodził na ganek. Stał u kraty, przyglądając im się z góry, spowity w obszerny płaszcz, którego koloru nie umieli określić, bo za każdym poruszeniem mienił się w ich oczach coraz to inną barwą. Saruman twarz miał długą, czoło wysokie, oczy głębokie i ciemne, nieodgadnione. W tej chwili jednak zdawały się poważne, życzliwe i trochę znużone. W siwych włosach i brodzie pozostały jeszcze koło ust i uszu ciemne pasma.
Podobny i niepodobny, mruknął Gimli.
Porozmawiajmy jednak, ciągnął dalej łagodny głos. Dwóch przynajmniej z was znam z imienia. Gandalfa znam nawet tak dobrze, że nie łudzę się nadzieją, iż szuka u mnie pomocy lub rady. Lecz ty, Theodenie, władco Rohanu, słyniesz ze szlachetnych czynów, a bardziej jeszcze z pięknej odwagi, cnoty rodu Eorla. O, godny synu Thengla, po trzykroć wsławionego, czemuż nie przybyłeś tu wcześniej i jako przyjaciel? Gorąco pragnąłem ujrzeć cię, najpotężniejszy królu zachodnich krajów. Szczególnie ostatnimi laty chciałem bowiem ostrzec cię przed nieroztropnymi i złymi doradcami, którzy cię otoczyli. Czy dziś jest już za późno? Mimo krzywd, które mi wyrządzono, a do których niestety ludzie z Rohanu przyłożyli również ręki, gotów jestem ratować cię i ocalić od zguby nieuchronnej, jeśli nie zawrócisz z obranej na swoje nieszczęście drogi. Wierz mi, tylko ja mogę ci teraz pomóc. Theoden już otworzył usta, żeby coś odpowiedzieć, lecz rozmyślił się, widać, bo nie rzekł nic. Podniósł wzrok w górę i popatrzył w wychyloną z ganku twarz Sarumana, w jego ciemne, poważne oczy. Potem spojrzał na stojącego tuż obok Gandalfa. Widać było, że król jest w rozterce. Gandalf jednak nie drgnął nawet. Stał milczący, skamieniały, jak ktoś, kto cierpliwie czeka na wezwanie. Jeźdźcy poruszyli się w siodłach. Zaczęli szeptać między sobą, pochwalając słowa Sarumana, ale po chwili umilkli i znieruchomieli, urzeczeni. Myśleli, że Gandalf nigdy nie przemawiał do ich króla tak pięknie i tak grzecznie. Wydało im się, że od początku traktował Theodena szorstko i dumnie. Cień zakradł się do ich serc. Strach przed okropnym niebezpieczeństwem, przed zagładą Rohanu, przed ciemnością, ku której popycha ich Gandalf, podczas gdy Saruman stoi u jedynych drzwi prowadzących do szczęśliwej przyszłości i uchyla je, aby przepuścić promień nadziei.